Dla jednych wielkim wyzwaniem jest podróż do miasta położonego 100 km od domu. Inni taką trasę robią każdego dnia. Jednym wystarczy zagraniczny urlop samolotem raz w roku, a innym potrzeba podróży dookoła świata starym, wysłużonym busem. I dzisiaj w Łowcach Wyzwań będzie znowu podróżniczo, a pogadamy o podróżowaniu, nazwijmy to, wyczynowym. Paweł Ptaszyński prosto ze studia GoCast. Dzień dobry wieczór.
Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
I w samym sercu Zielonej Góry spotykam się z gościem, którego nie widziałem od paru lat, a którego spotkałem przypadkiem pod Marketem. Witaj, Mariusz.
Cześć, Paweł.
Dzień dobry. Mariusz Malinowski, zielonogórzanin, ale obywatel świata, można powiedzieć.
Tak, ostatnio, jak jeszcze byłem w Stanach, to się moi znajomi śmiali, że jestem kosmopolisz. Nie kosmopolita, tylko kosmopolisz, bo trochę obywatel świata, ale Polak.
No właśnie.
I myślę, że to bardzo dobrze opisuje mnie.
Trochę się najeździłeś w życiu tu i tam.
Tak, 45 państw na 5 kontynentach.
Wszystko masz odnotowane starannie, tak? Że ile kontynentów?
Mam sobie, odnotowałem, to takie moje trofea, tak jak sobie, nie wiem, Kamil Stok stawia medale z olimpiady, to ja sobie spisuję te państwa, bo pucharów za dużo w życiu nie mam z osiągnięć sportowych, więc kolekcjonuję te państwa.
No i okej, to tych państw na liście robi się coraz mniej. Nie przeraża cię to w pewien sposób?
Ja bardzo chciałem 100 państw odwiedzić, to jest taki cel, ale ostatnio ciągle wracam do państw, w których już byłem. W nowe miejsca, czy jak Stany kilkukrotnie, czy nawet jak w Meksyku byłem jakiś czas temu, czy Wietnam. No to do listy państw nie dopisuję nowych krajów, ale miasta, czy miejsca inne.
Ale Saigon.
No Saigon, w Saigonie trochę też i mieszkałem w międzyczasie. Bardzo krótko, ale faktycznie to Saigon.
Zanim wejdziemy w temat podróżniczy głębiej i przejdziemy do rzeczy, to takie pytanie standard jazzowy. Każdy z gości, który tu przychodzi, dostaje je. Twoje ostatnie zrealizowane wyzwanie to?
Moje ostatnie zrealizowane marzenie to?
Wyzwanie.
Wyzwanie?
Mhm.
Zaskoczyłeś mnie, bo tych wyzwań już było tyle po drodze.
Nie, no dobra, ale te ostatnie, takie wiesz, nie wiem, z zeszłego tygodnia, sprzed 2 tygodni.
Ha, przez ostatnie 2 tygodnie wyzwanie?
Nie wiem, coś małego nawet.
Coś małego, zaskoczyłeś mnie bardzo. Z małych rzeczy jest decyzja o kolejnym wyjeździe.
O, no i
przygotowałem się, bo powiem ci, że miałem ostatnio już taki moment, kiedy też i spotykam się ze znajomymi, którzy już zaczynają mieć rodziny, dzieci, mieszkania, domy. Ja sobie myślę, o nie, już mi się chyba świat nie chce jechać. Ja jestem, oni już to mają, ja nie mam nic, bo podróżując to często nie ma się nic. I mówię, chyba trzeba z tym skończyć. Ale padła decyzja, mówię, nie, nie. I to przez to, że ktoś mi powiedział, mówi, słuchaj, ci ludzie nie podróżują, bo nie mają kredytu, a ty się chcesz o kredyt ubiegać. Ty nie masz kredytu, to jedź. A ja mówię, świetnie, bank mi nie dał kredytu, bo tak mało zarabiam, więc mówię, pojadę w świat.
Dobra, to wiesz co, to o tej decyzji, to za chwilę, mam nadzieję, że wrócimy do tego jeszcze, ale chciałbym zacząć trochę od przeszłości, bo nasze drogi się spotkały kilka ładnych lat temu, kiedy trochę was wspierałem przy okazji waszych działań podróżniczych, właśnie tych, i chciałbym, żebyś mnie poprawił, jeżeli coś pochrzeniłem z chronologią, bo wypisałem sobie, że tak. Najpierw z kolegą Maciejem Pelczyńskim była jazda golfem. Miało być do Chorwacji, ale było nad Balatą, tak? To wiemy.
Tak.
Potem zapożyczyliście się u rodziców i kupiliście Volkswagena Ogórka i większą ekipą były Ateny,
tak,
w 2 tygodnie. Później było tym samym Ogórem Maroko przez Wielką Brytanię i to chyba było 2 miesiące trwało.
2 miesiące.
Później książka była, pierwsza, druga, i robiliście festiwal podróżniczy Zielone Globy. To też pamiętam, że było coś takiego. A później przyszedł ten wielki sztos, czyli Ogórem dookoła świata.
Tak jest, wszystko dobrze pamiętasz. I ty nam wtedy też i trailery tych wyjazdów kręciłeś, intro. To była duża pomoc z twojej strony. No i też tak trochę nas oswoiłeś z mediami. Jak to ugryźć medialnie, to nie powiem, to była bardzo duża pomoc.
No dobra, ale nie mówmy o mnie, pomówmy o tobie, o was.
No wtedy ja zamyślałem, że to był tak szalony pomysł. My nic nie wiedzieliśmy. Co my mogliśmy wiedzieć? My ledwo studia zaczęliśmy. Ale był cel, było marzenie i nie baliśmy się. To myślę, że to była jedyna rzecz, którą mieliśmy, to brak strachu takiego, czy nie lękaliśmy się tego, żeby wyjechać, żeby się w tego wszystkiego nauczyć. A odpowiedzialność była ogromna za ten wyjazd dookoła świata. Czasem sobie myślę, że to było ponad nasze siły, ale zrealizowaliśmy. Rok podróży.
A czemu ponad?
No bo to było tyle rzeczy do zorganizowania, zadbania o sponsorów. No
właśnie,
o,
bo tam w grę wchodziły umowy, nie?
Umowy, to były bardzo poważne umowy z sponsorem tytularnym, umowa z telewizją, umowa z innymi patronami medialnymi, przetransportowanie busa z Władywostoku do Los Angeles, to było ogromne wyzwanie. Oni nawet w tym Władywostoku nie wiedzieli, co z tym zrobić. Dopiero firma z Włoch, która była naszym sponsorem. Mieliśmy międzynarodowych sponsorów z Włoch, z Wielkiej Brytanii nawet firmy. Ogromne
wystarczyło poprosić armię amerykańską, żeby Chinooka przysłała, nie?
No wystarczyło, ale wtedy kontaktów nie mieliśmy. Chociaż wtedy też im było wsparcie ambasady amerykańskiej. Spotkaliśmy się z ambasadorem.
Tak, Stephen Moll, pamiętam.
On się spotkał wtedy z marszałkiem województwa, z prezydentem. Wtedy miał też spotkanie w organizacji mojego taty w Zlopie i ja miałem przyjemność też tam być na tym spotkaniu, opowiadać o podróży dookoła świata.
Gentleman powiedział, you know, ale musicie pomóc tym panom.
I know.
I żartów brak. Ta wyprawa skończyła się, ponad rok w podróży był, tak? I ona się skończyła sukcesem. Przypomnij, jak to było, bo ja śledziłem praktycznie większość, ale gdzieś tam później mi zniknęliście z radarów, zupełnie nie pamiętam dlaczego, chyba czymś się zająłem i jakoś tak nie śledziłem waszych dokonań.
Początkowo jeszcze miała być Ameryka Południowa, żeby przejechać tam samochodem, ale pojawiły się dość duże problemy finansowe i trzeba byłoby zbyt wiele poświęcić, by tak naprawdę tylko i wyłącznie spróbować. Mhm. Stwierdziliśmy, że wolimy wrócić do Polski przez Amerykę i okrążyć ten świat dookoła i żeby ta wyprawa zakończyła się sukcesem. Też dotarcie na Alaskę, to był też taki bardzo ważny dla nas punkt.
Z Alaski dostałem od was kartkę, za którą dziękuję.
O, proszę bardzo. Więc to był taki też główny punkt. Obraliśmy, że jedziemy na Alaskę i potem jedziemy do domu, bo to było zbyt jednak duże ryzyko, tam zbyt dużo zmiennych nastąpiło. No w podróży wiele się zmienia. Mhm. Wbrew pozorom mamy teraz świat, nie mówi się, że bardzo przewidywalny, a wbrew pozorom nie do końca. I też tam na trasie nam wystąpiły różne takie polityczne zmiany, które nam utrudniły tą podróż. I zakończyła się sukcesem, ale ja osobiście przez dłuższy czas czułem, że to nie był sukces.
Tak. Czyli czegoś tam zabrakło. Znaczy zabrakło tego południowoamerykańskiego kontynentu?
Tak jakoś to odebrałem. Może
to cię bolało tam po tej podróży, że zabrakło?
Coś
Meksyku.
Takiego jest. Sam może do końca nie jestem jeszcze w stanie określić, ale czegoś mi brakło w tej podróży. Życzyłem, oczywiście to był sukces, ale sam osobiście nie czułem się w pełni spełniony tą podróżą.
Pozwól, że zrobię tutaj takie... To jest do zaznaczania takich ważnych rzeczy. Dlaczego nie czułeś się spełniony? Podrążmy ten temat.
No właśnie nie wiem, to jest takie dla mnie trudne do opisania. Może dlatego też, że nie spełniłem się do końca jako dziennikarz, bo to było moim celem, aby kręcić filmy
z podróży.
Bo
wy też tydzień w tydzień wypuszczaliście program, który można było oglądać także w telewizji polskiej, tutaj regionalnej, tak?
W piątek wysyłaliśmy na żywo niemalże, w niedzielę była relacja i po wyprawie jeszcze w TVP Świętokrzyskie emitowało to. Więc taki medialny sukces był tego, ale jakoś czuję, że można było zrobić to lepiej. Teraz z perspektywy, wtedy robiliśmy z siebie ogień, ale może dlatego, że w jakiś sposób dziennikarsko się nie zrealizowałem do końca. Mimo tego, że jak oglądam te programy...
Wstydu nie ma.
Wstydu nie ma. Nawet patrzę, mówię, chyba pod względem ujęć i technicznym, to nawet wtedy mi lepiej wychodziło niż teraz. Chociaż teraz myślę, że jest lepsza treść, bo już w głowie więcej oliwy. Więc może to, co miało być jakby takim wielkim sukcesem i zakończeniem kariery podróżniczej, właściwie stało się...
Pierwszym początkiem.
Okay. I z tej perspektywy czuję się zadowolony, że wtedy wróciłem nie do końca spełniony, no bo dalej się realizuję, dalej jestem w świecie i w sumie żyję takim życiem, jaki sobie wymarzyłem. Pół roku w podróży, pół roku w Polsce, pół roku w Stanach, pół roku gdzieś. Więc pod tym względem teraz się czuję bardziej spełniony niż wtedy po powrocie z wyprawy dookoła świata.
Okej. Okay. To wszystko, o czym powiedzieliśmy sobie, wyprawa, Maroko, Ateny i tak dalej, to wszystko odbywało się pod szyldem z indeksem w podróży.
Tak.
I gdzieś tam później ten indeks przestał podróżować. Co się właściwie wydarzyło? Że ten szyld z indeksem w podróży się...
Zniknął.
Zniknął.
Prosta sprawa.
Czy coś się stało?
Nie, nic takiego się nie stało, ale my z Maćkiem, jako organizatorzy tego wyjazdu, ponosiliśmy wszystkie różne odpowiedzialności prawne i finansowe. I żeby wyruszyć w kolejną podróż, już nie było po prostu pieniędzy. Musieliśmy pójść do roboty, żeby popłacić zobowiązania finansowe.
A, to w tym sensie.
Bo tam było kilka takich, według prawników, źle zawartych przez nas umów, za które musieliśmy potem dużo płacić. Było sprawy niemalże sądowe z niektórymi sponsorami. powiem, że minus tego wyjazdu było to, że byliśmy studentami i niektóre duże firmy po prostu sobie z nami pogrywały, a my nie mając takiego doświadczenia życiowego.
Zapłaciliście frycowe.
Zapłaciliśmy frycowe i to kilkadziesiąt tysięcy, więc po prostu nie mogliśmy już sobie pozwolić na organizację kolejnego wyjazdu. Trzeba było to spłacać. A w międzyczasie, no też kończyliśmy ten projekt w wieku 25-6 lat, no to już jakby zaczęły się wśród nas chęci zakładania jakiejś działalności już swoją drogą, aby każdy poszedł. Nic takiego wielkiego się między nami nie wydarzyło, bo my się tak raz minimum do roku spotykamy na jakiejś grubej imprezie i się razem bawimy, no ale jakby dla wielu tych uczestników to była po prostu podróż życia, którzy zakładali, że jedziemy, robimy to i potem wracamy do rzeczywistości, może zaczynamy dorosłe życie. Pamiętam nawet po wyprawie dookoła świata był taki moment, że w cztery osoby też byliśmy w Stanach. Paulina była w San Diego, Maciek w Los Angeles, Dawid był wtedy w Kanadzie i ja byłem w Denver. Więc wróciliśmy do Stanu, ale każdy już miał swoje jakby cele do zrealizowania. Byliśmy cały czas na łączach, no ale w Ameryce życie jest szybkie. Akurat tylko miałem przyjemność spotkania się z Maćkiem i z Dawidem. Z Paulina mi się spotkać nie udało. Właściwie z Maćkiem, tak jak w Stanach mieszkaliśmy, to się raz w miesiącu widywaliśmy. Ja raz leciałem do Los Angeles, on raz do Denver i tak się spotykaliśmy, bo te loty, on miał w ogóle 5 minut na lotnisko spod swojego domu, ja miałem 40 i te loty w dwie strony czasem kosztowały po $100, to wychodziło bardzo tanio praktycznie.
No, więc dniówka.
Dniówka, nawet nie. Więc my się spotykaliśmy i się bawiliśmy nieźle w tych Stanach. I po prostu zrobiliśmy to w inny sposób. I to mam wrażenie, te wyjazdy do Stanów były dużym dopełnieniem tej wyprawy dookoła świata.
Mm-hmm. Bo ja tak właśnie chciałem zapytać, czy w związku z tym, że szyld z indeksem w podróży się zakończył, to czy nie, może 2 lata pod jedną podsufitką w ogórku spowodowały, że nie wiem, z Maćkiem Pelczyńskim pokłóciliście się, może coś tam nie halo było.
Ogromnie pokłóceni byliśmy po pierwszej wyprawie Volkswagenem po 2 tygodniach.
Na ten balaton.
Myśmy przez miesiąc nie gadali ze sobą, a później stwierdziliśmy, to co, w sumie jest dobrze, jedziemy dalej. I absolutnie żadnej kłótni nie było. I to właśnie myślę, że to jest ta siła tej przyjaźni, bo jadąc, w pewnym momencie powiedzieliśmy, dobra, jak coś nie wyjdzie, bierzemy odpowiedzialność na siebie. I my to wzięliśmy, okay. I ja mogłem liczyć na niego, na mnie. I nie było takiej sytuacji, ej, ty powinieneś za to zapłacić. Nie, ja nie będę za to płacił. Tylko wzięliśmy to równo.
Czyli
na klatę.
Solidarnie do końca, tak?
Solidarnie do końca i myślę, że to zbudowało gdzieś tam jeszcze bardziej tą naszą przyjaźń, bo my się znamy już ponad pół życia. Okay. Braliśmy odpowiedzialność za te projekty razem i faktycznie ja czułem osobiście, że ja nie jestem odpowiedzialny za 100% za to. Tylko w 50, bo w drugich 50 on był odpowiedzialny. Mm-hmm. I to było czuć i my mamy tak dobrą relację, że teraz... No, raz, że się przyjaźnimy, ale też jeżeli chodzi o jakąś tam pomoc, współpracę, Maciek przecież firmę otwiera, działa, kręci filmy, tą tematyką się zajmuje. Też mogę liczyć na jego krytykę techniczną pod względem montowania moich vlogów, więc my cały czas jakby współpracujemy, pomagamy sobie. Może pomagamy sobie, to jest lepiej nazwane niż współpraca, no ale nasze drogi gdzieś już w końcu się rozchodzą. No, Maciek już gdzieś tam zaczyna mieć rodzinę, on już tutaj gdzieś zaczyna korzenie zapuszczać, no ja jestem jeszcze w świecie i moje plany są zupełnie inne, ale cały czas jesteśmy w dobrym kontakcie z wszystkimi z uczestników.
Okej. Okay. W jednym z filmików zajawiających chyba którąś z książek użyłeś takiego sformułowania, że podróże sprawiły, że życie wywróciło się do góry nogami parę razy. Czy to nie jest tak, że to ty takim modelem życia, jaki powiedziałeś, że sobie wymarzyłeś, sam sobie trochę na własne życzenie wywracasz do góry nogami?
Tak, ja myślę, że tak i że sobie to nieźle poprzewracałem.
Ale powiedziałeś to w taki sposób, czy poprzewracałem sobie. Znaczy, namieszało się, czy poprzewracałem sobie, jest fajnie.
Poprzewracałem sobie, jest fajnie, ale też czuję tego negatywne konsekwencje. Okay. Tak jak miałem rok temu przyjemność rozmawiać z mojej siostry córką. Ona kończyła maturę, no i chciałaś na studia.
Siostra Joanna.
Agnieszka. Agnieszka. Jej córka już kończyła liceum. No i wujek, co ona ma zrobić, na to iść? Ja mówię, słuchaj, nie jesteś na studia? To nie idź. Kończąc maturę, idąc na studia, idąc do pracy, żyjemy systemowo. Ja żyję poza systemem i jest to duże poczucie wolności, radości, ale też poczucie, że nikt ci tego nie potwierdza, że ty robisz dobrze. Tak jak mówiłem jeszcze tutaj na początku, moi przyjaciele już zaczęli mieć domy, mieszkania, rodziny, dzieci. I im jakby system potwierdza to, tak, no czas na dzieci, czas na rodzinę, czas na stabilną pracę.
Skończyłeś studia, brawo.
Brawo.
Znalazłeś brawo, praca jest. 2200 na rynku, brawo.
Brawo, no widzisz, tak działa system. No. A ja jestem człowiekiem, który, ja tego nie będę robił, nie chcę być tym, jadę sobie, bo mam na to ochotę i jadę. Ale ciężko znaleźć potwierdzenie w tym, że ja robię dobrze.
Bo nie? Nikt nigdy nie powie, no brawo Mariusz, kurde, nie zrobiłeś, nie wiem, doktoratu, brawo!
Brawo, nikt ci tego nie powie. I to jest czasem takie trudne utwierdzanie siebie w tym, że naprawdę robię to dobrze, że robię to dobrze. No bo jak to brzmi? Miałem takie sytuacje, komuś tłumaczyłem, mówię, no jadę sobie do Wietnamu kręcić filmy, będę uczył dzieci angielskiego, no i okej, będzie fajnie. No nie, no jak, ale no, rodzina, to... dzieci, zaraz się pojawiła krytyka. No i nikt mi nie daje gwarancji, że ja osiągnę jasne. Sukces, że ja na tym YouTubie się utrzymam, że będę miał oglądalność, że patroni będą wpłacać pieniądze, że ja znajdę pracę gdzieś za granicą. Nie ma takiej gwarancji, to jest takie, że sam sobie mogę zagwarantować.
A nawet, a powiedz, a nawet inni ludzie, którzy w ten sposób żyją tak jak ty, właśnie to nie jest tak, że inni zajawkowicze, tacy jak Mariusz Malinowski, powiedzą, kurde, Mariusz, fajnie.
Tak, jak najbardziej. I tych ludzi trzeba szukać, aha, otaczać
ale
się.
Ale właśnie,
takimi.
Bo ich jest mniej.
Ich jest mniej i dwa, często oni nie są dookoła ciebie, tylko musisz szukać ich przez internet. No jest Facebook, Instagram, to dużo pomaga, nie? Gdzieś tam szukanie takich ludzi z tej samej branży, powiedzmy. No ale tak dookoła siebie na co dzień mamy ludzi raczej, którzy zajmują się takim systemowym życiem, poważnym, jak najbardziej poprawnym, oni to nie przeszkadza w ogóle.
Tam nagrywają podcasty, nudno w studiu. Nie?
Mają studio w centrum Zielonej Góry. O co czasem też i bywam zazdrosny tak głębi duszy, w sensie, o kurde, ma fajne studio, robi podcasty, o, ten już kupił mieszkanie i czasem gdzieś ta zazdrość we mnie się budzi, ale później sobie myślę, no dobra, ja wybrałem inną drogę, nie? Cieszę się bardzo, że mam fantastyczną dziewczynę, która też jest podróżniczką i nie trzeba jej dwa razy powtarzać nic i ruszam razem świat, więc tu mam teraz takie wsparcie.
Czyli to jest takie... Można powiedzieć, że ja kiedyś przeczytałem taką maksymę, takie sformułowanie, że życie udało ci się, kiedy wychodząc wieczorem w piątek na imprezę, na wszelki wypadek zabierasz ze sobą paszport. Masz coś takiego?
Tak, raz pamiętam, zaczęliśmy z Maćkiem imprezę w Los Angeles, skończyliśmy w Meksyku, w Tijuanie. Dobrze, że paszport był w kieszeni.
Przepraszam, czy to się zaczęło w Las Vegas?
W Los Angeles. W Los Angeles i w nocy, pamiętam, jechaliśmy do Tijuany, granicę przekraczaliśmy, byliśmy w Meksyku w nocy.
Tu przyjechało też... dwóch Polaków, przepraszam, po co? No, kogoś zabiliście?
Nie, wróciliśmy chyba dwie noce później, bo myśmy chyba z 6 godzin na granicy stali do Ameryki, żeby wow. Z Meksyku wyjechać. I wróciliśmy, ja przespałem się u niego chyba z 3 godziny i już musiałem na samolot do Denver lecieć.
Powiedz, czy ty w ogóle masz gdziekolwiek zapuszczone jakieś korzenie?
No właśnie nie. I to był ostatni gdzieś jakiś temat, który też mnie bardzo mocno gniecie, bo bycie Polakiem, kosmopolitą no. Jest fajne, ale czuję teraz taki ogromny brak, że nie mam własnego konta, nawet takiego najmniejszego pokoju. No, u rodziców, ale powiedzmy w wieku 29 lat. Nawet małego garażu, który wiem, że nikt mi ukradnie, ale tam sobie swoje pamiątki z podróży rzucę, rzeczy, których się dorobiłem. No niewielu, ale chociaż jakieś stare koszulki z podróży. I tego mi teraz brakuje. Gdzieś próbowałem, przymierzałem się do jakiegoś kupna może mieszkania, ale no, pracując tak... dorywczo, gdzie popadnie, no to nie jest się osobą taką...
Nie jest to historia.
Nie jest to historia
pod, systemowa.
Systemowa, pod kredyt. Więc tego mi brakuje i to mi bardzo gdzieś ciąży. I teraz nawet jak się z dziewczyną wyprowadzamy z mieszkania, bo ruszamy zaraz w podróż, to tak, część rzeczy mam u taty, część u mamy, część zawieźliśmy na Mazury, z której ona pochodzi. I mamy w różnych miejscach w Polsce jakieś swoje rzeczy i nie mamy gdzie ich złożyć. A myślę, że to by dużo, dużo pomogło, że jak jadę w świat i wiem, że się... najgorsze rzeczy wydarzą, to ja sobie wracam, mam kącik i jest w porządku. Chociaż nie powiem, poprzez pomoc rodziców, przyjaciół, czy tu nawet w Zielonej Górze kontaktów, wiem, że jak tu wrócę, to będę miał tu normalne życie. I to jest ogromny plus podróżowania, że ja w podróży nic nie muszę, bo jak mi cokolwiek tam na świecie nie wyjdzie, to tu jest do czego wracać.
Łowcy wyzwań.
Okej, powiedziałeś o... Powiedziałeś o sprawach zawodowych, o pracy. Wspomniałeś, że ty faktycznie uczyłeś dzieciaki angielskiego w Saigonie?
Tak, zrobiłem międzynarodowy kurs nauczycielski. I powiem ci, że w Wietnamie można zarobić dużo więcej niż w Polsce. W komunistycznym państwie można zarobić dużo więcej, żyć
jakiś,
jak król.
To jest jakiś żart.
Nie, poważnie. Jako nauczyciel możesz zarobić na rękę, przeliczając dolarów, od 6 do 7 tysięcy złotych. Gdzie za koszt mieszkania w Zielonej Górze kawalerki, tam wynajmujesz apartament z ochroną, z basenem, z siłownią w samym centrum. Oczywiście jest dużo minusów, karaluchy, szczury. To był taki apartament, wynajmowałem i mi mrówki biegały cały czas po pokoju. Dzwonię do właściciela, mówię, to są mrówki. A mówię, no jesteśmy w Saigonie, co się dziwisz?
Panie, więc... to jest Saigon, to są mrówki. W Polsce masz pan bociany, to w Saigonie są mrówki.
Więc tak, uczyłem chwilę dzieci, ta podróż z różnych powodów prywatnych, to musiała się niestety szybciej skończyć, ale była to fajna przygoda, ale nauczycielem ja w życiu bym nie chciał być. To najgorsza rzecz, jaką ja robiłem w podróży. Nauczać dzieci.
A jakich właśnie poza byciem nauczycielem, jakich zajęć parałeś się, żeby zarobić?
Wszystkiego, co się dało tak naprawdę. I praca w restauracji, za jedzenie czasem, budowanie garaży, tarasów, za to, żeby było gdzie mieszkać. Prace remontowe, budowlane, w restauracji, na kuchni. Wszystkiego, co się dało. Nawet w Zielonej Górze jestem kelnerem, żeby... montowania filmów dla innych youtuberów to też była fajna opcja, taka zdalna. Jednak nie każdy jest w stanie zaufać, wiedząc, że jestem w podróży, czy te strefy czasowe zgramy. To też było bardzo, bardzo fajne. Jakaś praca online też i sprzedaż książek swoich, więc... Tak naprawdę wszystkiego, co się dało. Jakby to, że ja czegoś nie umiem, to nie znaczy, że ja tego nie będę robił. To jest okay. Dla mnie duży argument, bo okay. Wiem, że się zaraz nauczę.
Okej. Okay. A powiedz, czy ludzie często pytają cię, jak to zrobić, żeby rzucić etat i jechać zwiedzać świat? Masz często takie pytania, że ktoś na przykład patrzy, mówi, Mariusz, cholera, no fajnie ci, nie, fajnie, ja bym też chciała tak. I weź powiedz, co zrobić?
Wiesz co, nie wiem, jak to jest rzucić etat, bo ja dopiero w wieku 29 lat podpisałem pierwszą swoją umowę o pracę, a tak to były jakieś zlecenia, działalności, ja w życiu nie miałem żadnej takiej umowy o pracę, ja nawet nie wiedziałem, czy to jest jakiś urlop, to jakiś wniosek trzeba złożyć o urlop, ja mówię, co to jest, ja tego nie znam. No jak to zrobić, są pytania, ale tak naprawdę do końca nie wiem, bo często ludzie się zatrzymują na kasie, skąd ja wezmę na to pieniądze. Te pieniądze to jest tak naprawdę najmniejszy problem w głowie, żeby sobie ułożyć to, tą gotowość sobie zbudować, że ja nie będę wiedział, co będzie jutro. To, że ja teraz mam pracę, to nie znaczy, że ona będzie jutro. Żeby była ta gotowość porzucić normalne, systemowe życie, bardzo przyjemne, poukładane, stabilne, na takie, że nie będę wiedział, co się może wydarzyć. Nawet jak wiem, to wiem, że nic nie wiem tak naprawdę, bo wszystko może się zmienić, więc to jest duży problem w głowie, żeby sobie poukładać. A kasa, no to gdzieś zawsze coś się wyskrobi.
Po raz kolejny pada to sformułowanie, takie życie systemowe. Ty jesteś takim antysystemowcem. I pytanie, czy jest od tego odwrót?
No właśnie, wydaje mi się, że już nie. Bo to, co
ale ja powiedziałeś to tak smutnym tonem, że jakbyś tego żałował.
No wiesz co, wiesz czego czasem żałuję? Znaczy nie żałuję, ale czasem mnie to gdzieś tak na dniu codziennym spotyka, że na przykład przyjeżdżam do Polski i wiem, jak żyją ludzie w Stanach, w Wietnamie, w innych państwach i jadąc ścieżką rowerową, ktoś mi rurki stawia na środku, bo jest przejście. Sobie myślę, po co te rurki stawiasz? Tam możesz jechać w tym kraju prosto, jest okej. Okay. U nas coś idziesz załatwić, to musisz milion papierów wypełnić, bo oczywiście biurokracja musi się zgadzać. Ja mówię, słuchajcie, pół świata, w którym byłem, nie widziałem takiej biurokracji jak u nas. I wkurza mnie to, że wiem, że może być łatwiej, prościej, a my tego nie robimy.
I to nie jest pewien element rekompensaty? Taka no nie chcę tego nazywać ucieczka, bo ty nie uciekasz, nie masz chyba przed czym. Ale w pewien sposób jest to trochę osłodzenie sobie życia doczesnego, no, abstrahując od mrówek w Saigonie.
A to też miało swoje uroki. Myślę, że tak, że to jest takie osłodzenie i tak naprawdę też mogę podróżować, bo nie spotykają mnie też takie problemy życia codziennego. Że dzieci nie mają co jeść, że muszę zapłacić za mieszkanie, bo go nie mam. Więc jest to, uważam, też może w dużym stopniu łatwiejsze życie, trochę może bardziej stresujące, ale trochę łatwiejsze też, bo...
Znaczy coś kosztem czegoś, nie?
Coś kosztem czegoś, więc to mi bardzo odpowiada i moim celem było mieszkać pół roku w Polsce, pół roku gdzieś.
Okej. Więc... Ale to trzymasz się tego sztywno? 6 miesięcy bite?
Nie. Jakiś okres, tak. Aha, to przyjmijmy. Okay. Teraz akurat mi wyszło, że byłem pół roku w Stanach, jestem pół roku w Polsce i zaraz będę gdzieś jechał, więc tak mniej więcej wychodzi przez ostatnie moje 4 lata właściwie. Mhm. Nawet ja ze Stanów studia kończyłem, przylatywałem za 3 miesiące do Polski na egzaminy, miałem materiał od profesorów, uczyłem się w Stanach, przylatywałem, dzwoniłem tylko na uczelnię, jestem, mogę podejść do egzaminów. 3 tygodnie zdawania egzaminów, z powrotem do Stanów. No i to mi się bardzo podoba, takie życie w samolocie i to jest fajne. Uważam, że to jest takie bardzo, bardzo fajne życie, taka wolność, radość. I jak czasem muszę w urzędzie sprawę załatwić, to się wkurzą. Chociaż nie powiem, przez chyba tego COVID-a, to się na urzędnicy trochę poprawili. Uśmiechnięci bardziej.
Nawet tęsknią.
Tęsknią może do tych ludzi. Nawet jak musiałem iść do lekarza, to nawet ta pielęgniarka uśmiechnięta była.
Ej, bo cię zobaczyła. Powiedz, Mariusz, bo powiedziałeś, że fajne jest w życiu takim, że jesteś wolny, że wiem, że nic nie wiem, że trzeba się przygotować na to, że tak naprawdę nie wiesz, na co się przygotować. Co zrobić, kiedy jesteś hen daleko na wyjeździe, nie wiem, i obleci cię strach?
No, miałem taką jakąś sytuację w Stanach, byłem i trafiłem na pogotowie.
Tak? Ale insurance był?
Insurance był, ale potem ten insurance mi nie uznali.
Oh shit.
Ale oj. Trafiłem najpierw na pogotowie.
Czy ugryzł cię grzechodnik na prostu niemożliwe?
Ja miałem poważne zawroty głowy, bo ja miałem dość poważny wypadek przed wyjazdem do Stanów z głową. Miałem bardzo poważne stłuczenie i się mogły różne takie objawy pojawiać. To były pierwsze takie, że nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Mówię, jadę na pogotowie. Byłem sam. Komu miałem zgłosić, że jadę? No. Wsiadłem w auto, pojechałem do downtown, do centrum w Denver. Wchodzę tam, mi ubezpieczyciel powiedział, żeby tam podejść. Zamknęli mnie w takim pokoju jeszcze mniejszym niż twoje studio, z takimi też zasłonami.
I przyszedł pan policjant.
Nie, przyszedł pan lekarz. Powiedział, how are you? Później patrzę na rachunku $1000 za rozmowę z doktorem. Powiedzieli, pan się dobrze czuje pewnie.
A licznik bije, to dobrze, że ci nie zostawili na dłużej.
Oj, bardzo dobrze, zrobili mi tam jakieś tylko badania jeszcze. Moje też początki angielskiego, jeszcze tak dobrze nie mówiłem po angielsku, więc dzwoniliśmy jak jesteś w szpitalu w danym kraju, to dzwonią na tłumacza medycznego w danym twoim języku. I on tłumaczy wszystkie twoje rozmowy, więc wytłumaczyliśmy co jak, no i w ostatecznie wszystko dobrze było. Potem przedrachunek do zapłaty. No i wtedy był taki strach, no bo byłem sam. Wiedziałem, że jest Maciek w Los Angeles, w razie czego by mi pomógł, no ale zanim by przyleciał, coś się wydarzyło, no to to jest kilka godzin. Więc taki strach czasem, no, oblatuje. Ale bardzo rzadko, bo przeważnie nie ma takiej sytuacji bez wyjścia, bo ja zawsze często mam gdzieś, jak jestem w danym miejscu, mam jakieś plany awaryjne, ABCD, czasem do Z, więc rzadko się taki strach zdarza. Najbardziej pod względem zdrowotnym, że jak na przykład nie wiesz, co się z tobą dzieje i gdzie tu teraz szukać pomocy.
No. A dlaczego Denver akurat?
Bo tam jak...
Bo Blake'a Carringtona oglądałeś, Dynastię, taki serial.
Nie. Po prostu Alex, z którym jeździliśmy, on znał tam Briana.
Alexis.
Znał Briana i Samantę. Brian był tu kiedyś w Zielonej Górze, uczył angielskiego dzieci. Wtedy też był w sumie młodzież uczył. Z jakiegoś tam kościoła wyjechał. No i przez to my tam pojechaliśmy do niego na święta, tak się zakumplowaliśmy. Brian z Samantą zaprosił nas na ślub. No i po prostu łatwo było mi tam zacząć życie, bo miałem tych Amerykanów, którzy dali pokój gdzieś tam za pomoc. No i łatwo było mi tam wejść tą rodzinę, bo czułem, że to jest moja amerykańska rodzina. I przez to było łatwo tam wszystko zorganizować. Potem jakoś już się tak wkleiłem w to Denver, w Colorado.
To tam chyba te góry skaliste są,
góry skaliste, tak. No i nie jest to pośrodku Stanów, więc teoretycznie wszędzie tak samo dolatywać. Czy do Nowego Jorku, jak latałem, czy do Yellowstone, jak sobie wycieczkę robiłem. Więc wszędzie było tak mniej więcej po tyle samo tysięcy kilometrów.
Kiedy spotkaliśmy się pod marketem, zupełnym przypadkiem, aczkolwiek których to przypadków podobno nie ma, powiedziałeś, że jesteś w Polsce jeszcze przez parę tygodni, a potem znowu w świat i to by się zgadzało, bo powiedziałeś, że wyzwaniem była ostatnio było podjęcie decyzji o kolejnym wyjeździe. Ale czy to nie będzie powrót do Stanów, jak rozumiem?
Nie chcę zdradzać teraz na ten moment, gdzie pojadę, bo wiąże się, bo mam takie obawę, że jak powiem to głośno...
To ktoś tam pojedzie i spotkasz sąsiada.
To najmniejszy problem, że to nie wyjdzie, bo mamy teraz czasy okropne do podróżowania. Jasne. I muszę czekać na zgodę danych ambasad, gdzie pojadę, czy mnie wpuszczą, załatwiać formalności. I nie chcę też nikomu robić nadziei, czy zapowiadać wielkich podróży, skoro sam nie wiem, czy one się nie zrealizują.
Co będzie, bo wiadomo, że... A powiedz właśnie, jak wyglądał twój ostatni rok No wiadomo, powiedziałeś, że mieszkasz sobie to trochę w Stanach, trochę w Polsce, więc te ostatnich parę miesięcy spędziłeś właśnie tutaj w kraju, ale powiedz, jak wyglądało w zeszłym roku życie Mariusza Malinowskiego, człowieka, który bardzo lubi podróżować i latać to tu, to tam, a samoloty nie latają, granice są pozamykane, maseczki, kontrola temperatury, wkładanie patyka do ust, do nosa. Przechodziłeś coś takiego? Czy w ogóle, przepraszam, ty w ogóle miałeś styczność z koronawirusem jako takim? Czy się udało ci się mignąć?
Miałem kontakt z ludźmi, którzy mieli, ale sam nie dostałem. Luty 2020 rok, przyleciałem do Stanów. Ostatni tydzień, kiedy mogłem wlecieć. Potem wszystkie granice pozamykali, zamknęliśmy w Stanach. A ja sam się przyleciałem, tyłka nie można ruszyć. Co teraz? 2 miesiące praktycznie przesiedziałem w domu.
A tam też lockdown?
Lockdown, tak. Świat nic nie wiedział. Pamiętamy doniesienia z Nowego Jorku, że tam wojskowe statki wpływają, co się nie wydarzy. Nagrywałem wtedy relacje na temat koronawirusa z różnymi youtuberami z różnych miejsc Stanów Zjednoczonych. No i co będzie? Nie wiedziałem, co będzie jutro. Nie wiedziałem, czy wtedy szybko wracać, ale też wtedy wyjechałem za granicę, bo miałem dość bardzo poważne rozstania sercowe, że tak powiem. No i po prostu już nie chciałem siedzieć w domu. I myślę, że jak ja bym siedział w domu tu w Polsce, no to bym zwariował. Tam jednak, będąc nawet w domu, ale za granicą, no to była jednak jakaś podróż. To mi bardzo gdzieś pomagało. I miałem dużo czasu, żeby załatwić swoje jakieś prywatne sprawy. No i tak do kwietnia ciężko było gdzieś wyjechać. Pamiętam, wtedy też mieszkałem z takim współlokatorem, że jak już zacząłem z innymi ludźmi się spotykać i jeździć gdzieś tam po Colorado, po Kryjomu nagrywać filmy, nie pokazując tych drugich osób, żeby on nie widział, że się z tym spotykam, bo miał fobię. On przez rok czasu fryzjera nie był, bo się bał wirusa. Jakiś wariat był, bardzo żałuję, że z nim mieszkałem, no ale okej, wtedy była taka sytuacja. Potem się przeprowadziłem już do normalnych ludzi, gdzie nikt nie miał problemu, że idę do restauracji coś zjeść. No i potem zaczął gdzieś tam to podróże lepiej wyglądać. I byłem w Nashville, i poleciałem do Chicago, tam gdzie spotkałem swoją dziewczynę, i po Colorado podróżowałem z Martyną, która w Radio Index kiedyś pracowała, tam gdzie się spotkaliśmy. I zacząłem się spotykać z ludźmi, podróżować i mówię, o świetnie, w Polsce jest większy luz niż w Stanach, tu tam w Stanach jeszcze jakieś maseczki, tylko obiady w restauracjach w ogródku. Jadę do Polski, wielki luz, będzie świetnie. Przyleciałem w czwartek, w piątek, bum, obostrzenia. I tak aż do tego dnia.
I tak zostałeś.
Ale przez to, że moja dziewczyna jest z Mazur, no to miałem przyjemność jeżdżenia dość często na Mazury, odwiedzanie i Wilczyszaniec, i siedzibę Himmlera, poglądać to nasze jeziora. Prawie że cud natury, bo przecież Mazury były nominowane. Więc tu miałem przyjemność popodróżować. Też zacząłem robić filmy po polsku, ale z angielskimi napisami. Ale później już mi się to trochę znudziło, bo mówię, kurde, jechać na siłę, szukać czegoś fajnego, gdzie i tak jest pozamykane, nie ma tej zabawy, co by było, gdyby było to otwarte. No i w międzyczasie narodziła się decyzja o tym wyjeździe w podróż i po raz pierwszy właśnie o tym sukcesie, co wiem, to będzie podróż bez planu. Ja zawsze miałem plan precyzowany. Teraz jak mnie ambasada powie nie, to idę do drugiej i jeżdżam do drugiej. Więc to będzie po prostu bardzo spontaniczny wyjazd. A dwa, też pytałeś o współpracę z innymi uczestnikami. Z nami podróżował Mateusz Gajdziński i z nim zabieramy się za biuro podróży.
W sensie uruchamiacie swoje biuro podróży.
Swoje biuro podróży. Trasy
Malina
mamy.
Travel.
Malina Travel. Nie będę jeszcze zdradzał nazwy.
Czyli to jest taki już pomysł. Zaczyna się coś przeciągać na tą systemową stronę.
No nie właśnie, bo otwierając biuro podróży, no, zabierając ludzi w świat, to ja dalej jestem poza systemem. No ale właśnie. Jakoś się trzeba utrzymywać.
No właśnie, ale z drugiej strony, czemu na to nie wpadłeś wcześniej? Żeby zabierać ludzi ze sobą.
Nie było też gotowości, wiedzy może wystarczającej, a teraz z Mateuszem gdzieś doszliśmy do wniosku, że on zna tą stronę techniczną, dokumenty, tą stronę systemową bardziej, a ja mogę się zająć zrobieniem fantastycznego wyjazdu dla uczestników, zabrania ich w dane miejsca, w których my byliśmy, mamy doświadczenia, którzy w międzyczasie mogą czytać i moją książkę o tych miejscach, gdzie się specjalizujemy i mam nadzieję, że ten też wyjazd, który teraz organizuję, poszerzy horyzonty tego biura podróży, że będę mógł zabierać ludzi w miejsca, w których jeszcze nie byłem, ale zabrać kogoś w miejsce, gdzie ja nie byłem, no to kupię, więc teraz ja pojadę, dopracuję te terminy, no i czekamy tylko, aż te granice będą potwierane, bo to nie będą wyjazdy po Unii Europejskiej, tylko
chodzi
dalej.
O to, żeby gdzieś dalej sobie
pojechać. No jestem ciekaw, czy ludzie będą chcieli ze mną pojechać. Myślę, że portfolio pod to mam, no ale zobaczymy, jak to jest się na rynku odnaleźć.
Powiem ci, no kwity na podróżnika masz solidne, wiesz, jeszcze jakbyś załatwił jakieś tanie loty, no to już w ogóle.
No i stąd współpraca z Mateuszem, więc z tej podróży do Kasia też, mam nadzieję, zostanie nam ta firma i że chętnych do podróżowania będą, badamy te rynki, czekamy na pomysł, już jesteśmy w pracach bardzo daleko.
Ja myślę, że tutaj chętnych, po takich lockdownach, to tutaj chętnych do podróżowania jest mnóstwo.
I wbrew pozorom, tak się mówi, że wiele biznesów upadło, ale tak naprawdę pieniędzy nikt z kuli ziemskiej nie wyrzucił. One po prostu przeszły w inne ręce.
A tam wiesz, część dodrukowano, ale to już jest inna bajka.
Ale część ludzi się wzbogaciła na tym. Myślę, że będą mieć pieniądze.
To koncerny farmaceutyczne w szczególności.
W szczególności.
Co będzie z Mariuszem Malinowskim oprócz tego najbliższego wyjazdu, o którym nic nie chcesz powiedzieć? A kiedy będziesz mógł powiedzieć?
Myślę, że z początkiem lipca. Bo on się odbędzie początek lipca i jak już przekroczę granicę i będę wiedział, że tam jestem, to wtedy.
Okej, dobra. To czyli niebawem.
I wtedy będę mógł zdradzić dalsze plany, co będzie, jakie kolejne państwa.
Okej, a powiedziałeś to najbliższy wyjazd. Druga rzecz to jest to biuro podróży, które z Mateuszem chcecie przygotować. A to chcecie ją tak zarejestrować, to działalność, normalnie, biznes, no to będziesz systemowy. A powiedz, co dalej będzie z Mariuszem Malinowskim jako człowiekiem?
Mam nadzieję, że będzie dalej tak, jak w sumie jest, ale że też to potrzebę posiadania czegoś zacznę realizować i może troszeczkę ugnę się temu systemowi, bo jednak wiesz, ja myślę, że za jakiś czas przyjdzie potrzeba posiadania dzieci, może założenia rodziny. A ty już ojcem jesteś, jest masz doświadczenie i wiesz, jakby było źle, jak ja bym był, nie wiem, w Meksyku bez kasy, dzwoni tam dziewczyna, czy żona, słuchaj, będziemy mieć dziecko, ja mówię, świetnie, przyjadę za rok. No wiesz, tak to nie działa, więc...
Wypożyczę ci go na 18 lat.
Wypożyczę ci, ale na alimenty nie licz.
Nie, to straszne, co mówimy, oczywiście, żartujemy.
Do żarty, więc myślę, że gdzieś do tego będę się przygotował i myślę...
Dziecko pojechałoby w plecaku z tobą.
Też tak, też na to liczę, ale też myślę, że to gdzieś w jakiś sposób to biuro podróży może połączyć działania te w systemie, z tym pozasystemowym, no i gdzieś jakby spełnić swoje cele. Ja bardzo chciałem, taki miałem od dawna cel, żeby mieć i biuro podróży i kręcić programy podróżnicze i mieć kawiarnię podróżniczą, szkawy z całego świata i w takiej branży turystycznej gdzieś bardzo mocno się rozwinąć i myślę, że tu gdzieś w tą stronę pójdę.
Krzyżówka Roberta Makłowicza z Martyną Wojciechowską.
O, i to jest piękny pomysł.
To spuentujmy to właśnie w taki sposób. Niech to będzie. Niech to będzie to i ja tobie serdecznie tego życzę.
Dziękuję ci bardzo. Fajnie, że mogliśmy się zobaczyć i pogadać.
I vice versa, po tylu latach. Mariusz Malinowski, zielonogórski podróżnik. Gdzie cię można obserwować? MM on a Journey. Taki jest
MM w podróży na YouTubie i na Instagramie. Zapraszam najbardziej na YouTube, bo tam się dzieje.
Widać. Tu tylko słychać, no ale na YouTubie widać. Mariusz, dzięki bardzo.
Dzięki.
Do zobaczenia i powodzenia.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Jeżeli chcesz się podzielić swoją historią, to wejdź na cnwmedia.pl/łowcy wyzwań i zgłoś się do programu, a jeżeli wolisz wyzwania z perspektywy jednak słuchacza, to zapraszam po więcej na gocast.pl oraz Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts między innymi. Paweł Ptaszyński, dzięki za dziś. Słyszymy się niebawem.